Chwała Panu. Bóg jest dobry cały czas. Cały czas jest Bóg dobry. Powiem na to amen?
Amen.
Chwała Panu. Tak jak pastor powiedział, miałem w Holandii czas postów. Bóg zawsze mnie zaskakuje z postami. Zawsze myślę, że będę pościł jeden dzień, a kończy się na troszeczkę dłuższych postach. Tym razem totalnie mnie zaskoczył. I mocno objawił mi to, co tak naprawdę chciałem poznać. Chciałem odnaleźć tak naprawdę, co już mam w Nim. W momencie, w którym oddajemy Mu swoje życie, postanawiamy zamordować starego człowieka. Musimy być świadomi tej decyzji i powinniśmy wiedzieć, co tak naprawdę mamy. Od razu, z automatu, nie musimy na nic czekać. Nie musimy przejść okresu próbnego. Nie musimy prosić o wiele modlitw. Tak naprawdę mamy już społeczność z Nim, jeżeli tylko zrozumiemy to, co tak naprawdę zrobiliśmy. Dlatego o to prosiłem Pana, by objawił mi to, co mam już w Nim. Dlatego jestem totalnie zaskoczony, bo naprawdę objawił mi się wszechmocny Pan w własnej osobie. Dużo z Nim rozmawiałem przez ten czas. Bywały cięższe okresy i bywały lżejsze, ale przeprowadził mnie przez ten post bardzo, bardzo zdrowo. Miewałem różne posty. Bywało tak, że mój organizm naprawdę pokazywał, że jest nade mną. Ale kiedy Pan Bóg prowadzi post, to nie czujesz głodu, nie czujesz strachu. Nawet kiedy przychodzi diabeł i kusi, to wiesz, że jest z Tobą ten, który jest silniejszy i który stworzył go. Więc to wielka łaska móc mieć kontakt z Bogiem osobiście, tak jak ojciec z synem. A mówiłem, jaki ojciec, taki syn. Więc jeżeli chcemy iść za Bogiem, to powinniśmy brać przykład z naszego ojca. Dlatego miałem pewne komplikacje, dlatego musiałem wyjechać. W moim życiu finansowym zrobił się trochę, że tak powiem, krach na giełdzie i niestety musiałem wyjechać, żeby załatwić wszystkie sprawy, żeby mieć spokój ducha, spokój w umyśle. I widzę to, jak bardzo przez ten czas pracy Bóg pokazał mi to, że tak naprawdę jesteśmy pracownikami. Jesteśmy pracownikami w Królestwie Bożym. A nie możemy przyjść tak na przysłowiowy krzywy ryj, bo normalne, że nikt ci nie zapłaci, jeżeli nie wykonasz pracy. Albo kiedy ją wykonasz niezbyt dobrze, to również nie będzie zadowolony z ciebie pracodawca lub osoba, która ci zleca tą pracę. Dlatego Bóg pokazywał mi, że kiedy oddaję Mu chwałę nawet w pracy, swoimi ruchami, swoimi gestami, swoimi czynami, które robimy tam, czyli choćby głupim szlifowaniem ściany, kiedy robimy to na chwałę Panu, to mimo wszystko tego, że nie chce się nam tam być i wolelibyśmy robić wiele różnych innych rzeczy, to możemy się z tego cieszyć i możemy wiedzieć, że dajemy świadectwo tego, kim jesteśmy w Panu, dla ludzi, którzy potrzebują widzieć światłość, ponieważ kiedy ktoś jest w ciemności, on nie wie, jak wygląda życie w jasności, więc skoro my jesteśmy światłością tego świata, powinniśmy rozświetlać ciemność. Dlatego Chciałbym powiedzieć przypowieść z Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, 6 werset do 9. Pewien człowiek miał w swojej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. Wtedy zwrócił się do swojego winogrodnika. Popatrz, od 3 lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo, po co ma ziemię wyjaławiać? Panie, odpowiedział winogrodnik, zostaw je jeszcze na ten rok, ja je obkopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc i w przyszłym roku, jeśli nie wyda, wytniesz je. Te słowa dotykają mnie w pewien sposób. Podoba mi się to, że jesteśmy przyrównywani często do roślin, różnego rodzaju, do drzew owocowych. Osobiście interesuję się przyrodą. Bardzo lubię wychodzić, spędzać czas z Panem w przyrodzie, w lasach, na plażach. Dlatego kiedy jesteś blisko Boga, całe stworzenie, widzisz, jak chwali Jego, jak chwali Go. I to jest zaskakujące, kiedy możesz widzieć oczami Boga, kiedy postanawiamy iść za Nim, Bóg daje nam nowe oczy, nowe uszy. Możemy widzieć, jak On, i możemy słyszeć, jak On. Możemy czuć, jak On, jeżeli nastroimy się na pewne fale, na których On nadaje. To jest piękne, że kiedy żyjemy w świecie, nie doceniamy takich małych rzeczy, jak małych, a zarazem wielkich. Jak taniec drzew, które tak naprawdę są kołysane na wietrze, lub świerkot ptaków. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, 1 wersecie powiedział: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Dlatego chciałbym z Wami się pomodlić o to, co powiedział Pan, nasz Pan Jezus, żeby przyspieszył wyjście robotników. Panie Boże, dobry Duchu Święty, proszę Cię o to, żebyś poprowadził to spotkanie, żebyś prowadził moje usta. Proszę Cię o to, żebyś wysłał swoich robotników i przyspieszył ich na swoje żniwa, które są obfite. Amen. Biblia to mądra księga. Przemienia ludzkie życie. Zaskakuje mnie to, że ile razy otwierają tą książkę, to mówi do mnie w inny sposób. Czasami myślimy, a ja już przeczytałem Biblię. Przeczytałeś Biblię? Jasne, że przeczytałem. Przeczytałeś? No jasne. A przeczytałeś tamto? No jasne, że przeczytałem. To, co tam było napisane. No było tak, a tak. No dobrze. Było. A może spojrzysz teraz w tym momencie, jak to słowo do Ciebie mówi, jak się nastawia do tego momentu, okresu w Twoim życiu, w którym jesteś. I może Bóg chce Ci powiedzieć coś nowego przez te same słowa, które mówił do Ciebie kiedyś. W całkowicie inny sposób. Może zrozumiesz coś nowego z tego samego, a zarazem całkowicie przemiennego. Więc chwała Panu za to, że potrafi przez coś, co jest niezmienne, takie same mówić w inny sposób, a każdym razem, kiedy otwieramy to słowo. Jako pracownicy Pana naszego powinniśmy brać pod uwagę to, że nie powinniśmy się raczej lenić. Raczej, kiedy prosimy Boga o coś w modlitwach, to możemy dzielić się na 2 rodzaje ludzi. Na tych, którzy źle proszą, i na tych, którzy wiedzą, że jak poproszą, to dostaną. I nie chcą prosić, bo boją się, że dostaną. Zauważyłem, że ja byłem tym, który nie wiedział, jak prosić i nie dostawał i był załamany. Z tego powodu, że Panie, nie widzisz przecież, że ja tutaj klęczę. Ja jestem tu w polach, objaw mi się, przyjdź, proszę Cię, pokaż mi swoją chwałę. Nie przychodził. Noc za nocą. Dlaczego? Bo nie wiedziałem, czego chcę. Nie wiedziałem, co w ogóle ma znaczyć. Objaw mi swoją chwałę. Jakby przyszedł, to przecież bym zniknął z tej powierzchni. Co taki chłopak? Jesteśmy święci, tak? Jesteśmy, mamy w sobie Chrystusa, więc mamy cząstkę Boga w sobie. Jesteśmy małymi Chrystusami. Mamy iść i dawać światło i mamy pracować tak jak On. A będąc chrześcijanami, jesteśmy naśladowcami Chrystusa, a On był pracownikiem. On nie był królem na ziemi, który mówił służba winogronka, służba winko. Tylko On poszedł i umył swoim uczniom nogi, tak? Więc skoro On był pracownikiem, chodził i robił wszystko, do czego został powołany, do czego posłał Go Ojciec i posłał nas w ten sam sposób, to wydaje mi się, że powinniśmy robić to samo, co On. Często słyszałem od pastora, że uczeń nie będzie większy nad swojego mistrza. Więc skoro nasz mistrz chodził i uniżał się do postawy pracownika, sługi, to myślę, że my tym bardziej powinniśmy być jeszcze bardziej zaangażowani w tą działalność. Wiążą się z tym błogosławieństwa. Wielkie błogosławieństwa. Ale wiążą się też z tym smutne chwile. Ale tak naprawdę, co jest smutne? Czy to, że ktoś ci powie, a ty jesteś nawiedzony? Jestem nawiedzony przez Świętego Ducha. To nie lada ten wyczyn naprawdę zrozumieć coś, co mówi do ciebie Bóg. Ludzie, kiedy słyszą, że mówisz z Bogiem sobie sam na sam, jesteś w Jego obecności, to patrzą na ciebie jak na świra. Mówisz sobie człowiekowi. Słowa mają moc. Ludzie, z którymi przebywamy, czy oni tego chcą, czy nie chcą, kiedy będziemy wypowiadać nad nimi słowa błogosławieństwa, to mimo, że oni nie będą chcieli tego, mimo, że będą się rzucać strasznie, to przyjdzie czas, że Bóg zrobi swoje. I jaki człowiek by nie był, to prędzej czy później zostanie złamany lub niestety umrze jako głupiec. Ale Bóg jest tak wielkim Bogiem, że potrafi złamać najtwardsze karki. Jezus powiedział: idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Moglibyśmy pomyśleć, co to za pasterz wysyła swoje owce pomiędzy wilki, co on chce, żeby je zjadły? Można tak pomyśleć, jeżeli byśmy patrzyli z perspektywy świata. Ale kiedy rozumiemy to, że nie potrzebujemy kogoś obok nas, skoro jest w nas ten ktoś, kto nas chroni, to zmienia postać rzeczy i daje otuchę i werwę do tego, żeby działać. Bo nie ma nic piękniejszego jak widok przemienionych żyć ludzkich. Kiedy możesz komuś głosić Ewangelię i widzisz w jego oczach, jak Bóg porusza tego człowieka i tworzy diamenciki z łez praktycznie, ale wiadomo, każdy człowiek, kiedy ktoś mówi mu o Bogu, to stara się za wszelką cenę nie pokazać skruchy, próbuje grać twardziela. Nie mogę mu pokazać, czy mnie dotknął Bóg w tym momencie, ale to widać. I wtedy widać, to jest ta zapłata, którą daje nam Bóg tak naprawdę. Bo skoro miłujemy Boga, to miłujemy również ludzi. Jezus często był poruszony bezbronnością ludu i smutkiem tych ludzi. I kiedy to widział, to mówił, że lud ten jest rozproszony jak owce i potrzebuje pasterza. Kto ma być pasterzem dla tych ludzi? Czy pastor? Czy my wszyscy mamy być tak naprawdę pasterzami dla ludzi, których widzimy w swoim otoczeniu? Nie zawsze mamy możliwość wziąć kogoś do zboru, nie zawsze ktoś chce iść do tego zboru. Często ludzie myślą, a to na pewno jakaś sekta. Kiedy ktoś nie ma pojęcia wielkiego na temat Boga, na temat religii, religia to nic dobrego, przepraszam, raczej na temat duchowego świata, to często kiedy ktoś zadaje mu pytanie, czy chce porozmawiać o Bogu, to z perspektywy tego, co przeżył w swoim życiu, najprawdopodobniej nie będzie chciał rozmawiać, bo boi się tego, że ktoś może mieć inne przekonania niż on i najprawdopodobniej jest sekciarzem. Ale mimo wszystko powinniśmy siać. Pracując, możemy się nauczyć czegoś. Nie pracując, nie będziemy mieli doświadczenia. Jezus mówił o różnych rodzajach gleby, ale Jezus pracował na tych rodzajach gleby. Widział jak pewne gleby dają się, jak można nad nimi, jakby to ująć. Jak ziarno rośnie na pewnych rodzajach gleby. Przypuszczam tylko, nie było to nigdzie napisane, ale skoro Biblia jest instrukcją do życia i jest tak naprawdę bardzo przybliżona do tego, co robimy w naszym życiu, tylko może napisane jest troszeczkę bardziej duchowy sposób i można by pomyśleć, jeżeli się nie jest nawróconym, że praktycznie science fiction, to tak naprawdę można zobaczyć wiele, wiele, wiele podobieństw do naszego codziennego życia tak naprawdę. Tylko trzeba się wpatrzeć w głąb, głębiej niż to, co tak naprawdę jest w zdaniach i literach. To, co chce nam Bóg powiedzieć przez to i to, co mamy w danym momencie w swoim życiu, co przeżywamy. Jezus nas zachęca i przestrzega również, że w Ewangelii Łukasza 12 rozdziale 8 do 9 mówi: zapewniam was też, do każdego, kto mnie wyzna wobec ludzi, Syn Człowieczy przyzna się wobec aniołów Bożych. Tego jednak, kto się mnie zaprze wobec ludzi, spotka to samo z mojej strony wobec aniołów Boga. Wydaje się nam, że zaprzeć Boga możemy się w taki sposób, że kiedy przyjdzie do nas jakiś muzułmanin z maczetą lub z AK-47 i każe nam klęczeć i powiedzieć: wyprzyj się swojego Boga, albo cię zabiję. To jest jedyny sposób wyparcia się Boga. Ale Jezus często mówił o głębszych znaczeniach pewnych rzeczy, takich jak na przykład to, że kiedy popatrzysz na kobietę z pożądaniem, to już tak naprawdę pełnisz nierząd. Więc moim zdaniem, nie wiem, może się mylę, mam dobrze, że nie ma tu kamieni. Ja to rozumiem tak, że tak naprawdę możemy się wyprzeć Boga w różny inny sposób. Choćby w takiej, kiedy mamy post w pracy i ludzie na nas patrzą: czemu ty nie jesz, człowieku? Co wtedy powiemy? A, dietę mam. No, nie powiem ci, a czemu ty jesz? Też mi się zdarzało tak odpowiadać. Jezus zawsze był przebiegły. Odpowiadał pytaniem na pytanie, więc stwierdziłem: dobra, sprawdzę, jak odpowiedzą mi na to, no nie? Czemu ty jesz? Nie zaparłem się, no nie? Ale przychodzi czas, że stwierdzasz: dobra, Panie, wszystko mi jedno. Powiedziałem, że chcę, żebyś mnie prowadził, chcę, żeby Twój Duch mnie prowadził, więc niech się dzieje Twoja wola, nie moja. I dopiero wtedy tak naprawdę widzimy błogosławieństwo i przyjemność z tego, że ktoś z nas się śmieje. I dopiero wtedy możemy zacząć widzieć tak naprawdę różne rodzaje gleby w miejscach, w których przebywamy. Tą glebą są ludzie. To jest fajna zabawa, być chrześcijaninem tak naprawdę. To nie jest nudne. Bycie z Bogiem nie jest czymś nie do opisania. Więc tak jak mówię, wyprzeć można się w różny sposób. Sam fakt nieprzyznania się do tego, dlaczego tak naprawdę mówimy pewne rzeczy, albo jesteśmy, co jesteśmy, może być, kto wie, może być tak naprawdę z oparciem. Nie wiemy, dowiemy się dopiero, kiedy będziemy przed tronem i wszystkiego się dowiemy osobiście, twarzą w twarz od naszego Pana. Ja mam nadzieję, że będziemy się starać robić wszystko, żeby nie zaprzeć się go nigdy, ponieważ On nas się wtedy zaprze. To nie będzie przyjemne. Ale będzie to coś wspaniałego, kiedy On przyzna się przed nami, przed swoimi aniołami i przed swoim Ojcem. Jezus dalej nas zachęca, mówiąc nam, że w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 1 werset, daje nam władzę nad duchami nieczystymi. Jako uczniowie Jezusa uważam, że, bo takimi chyba jesteśmy, kiedy mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, tak? Powiedział te słowa do swoich uczniów. Przywołał Jezus 12 uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niedomogę. Wszelkie niedomagania. Więc skoro uważamy się za chrześcijan, za małych Chrystusów, za uczniów Jezusa, to myślę, że te słowa są również skierowane do nas. Nie do ludzi obdarowanych, tylko do wszystkich, którzy idą z całym sercem, całym swoim umysłem, całą swoją pracą rąk, umysłu, ust. Więc ta zachęta powinna nas motywować do tego, żeby iść i pracować. To jest chyba coś pięknego i wielkiego, kiedy słyszysz od Pana Wszechświata, że mamy moc nad duchami nieczystymi. Wydawałoby się, że duchy nieczyste to jakieś... Trzeba się ich bać. Ale tak naprawdę jesteśmy wyżej nad nimi. Mamy w sobie Jezusa. Nie mamy się czego bać. Strach jest grzechem. Strach powiedzenia komuś o tym, że jesteś chrześcijaninem, też jest grzechem. Zauważyłem, że można grzeszyć nawet tworząc kazanie, myśląc o tym, co chcesz powiedzieć. To jest wszystko tak bardzo połączone ze sobą, że wcale nie jest tak, że nawracamy się i teraz będzie wszystko pięknie. To dopiero się zaczyna, tak? Wtedy powinniśmy zrozumieć słowa z Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 34 werset do 39. Tak. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, i odnajdzie ją. Nasza dusza i nasz duch często ze sobą walczą. Nasza dusza mówi: Panie, w tym mieście nie da się nic zrobić. Ci ludzie są za ciężcy, oni nie chcą słuchać. No nie da rady, no. Ja idę, próbuję, nie słuchają, wyśmiewają, nie chcą rozmawiać. Ale Bóg mówi, żniwa są wielkie. Czyli skoro Bóg jest prawdą i jest taki sam wczoraj, dziś, ten sam i na wieki, to myślę, że to, że wtedy już powiedział, że żniwa są wielkie, nie zmieniło się. I fakt mówiący przez nas, że on tutaj jest trudna gleba, tutaj się nie da rady. Nie da rady do nich dojść, a wyszedłeś do nich? Wyszedłeś tam? Zacząłeś do nich mówić? Zacząłeś krzyczeć? Tak jak Izajasz mówi w 56? Dobrze mówię? Idź i wołaj na całe... Nie róbmy Boga kłamcą, mówiąc rzeczy, które podnosi nam nasza dusza, która nas sprowadza do pewnych ludzkich przemyśleń na dany temat. Kiedy Bóg mówi idź, to idź. Bo nawet jeżeli będzie inaczej niż ci się wydawało, to i tak skończy się tak, że będziesz zadowolony z tego, co zrobiłeś, zostaniesz pobłogosławiony i wyjdziesz zwycięski, bo będziesz wiedział, że byłeś posłuszny. Jako dzieci Boga powinniśmy być Mu chyba posłuszni. Jak dziecko nie jest posłuszne swojemu rodzicowi, to często dostaje kary. Dostawałem kary, jak byłem mały. Nie byłem posłuszny. Robiłem wszystko na opak. Ale teraz... Później żałowałem, że zmarnowałem dzieciństwo na bycie nieposłusznym. Ale Bóg jest Bogiem odnowy. I widzę to, jak tak naprawdę znowu mogę być dzieckiem. Jest to najpiękniejsze, co można przeżyć. Znowu być dzieckiem. Znowu się urodzić. I być posłusznym dzieckiem. Myślę, że nie warto być nieposłusznym Bogu. I nie warto... myśleć, że ktoś do nas przyjdzie rozmawiać o Bogu. Bo to jest bardzo rzadkie, tak jak powiedział brat Paweł. Siedząc w gnieździe nie nauczysz się latać. A nasz ojciec był porównywany często do orła. Pod skrzydłami orła mamy skrycie. Więc jesteśmy małymi orlątkami, które muszą urosnąć, żeby mogły być okryciem dla innych małych orlątek. Bo za darmo dostaliśmy, więc za darmo powinniśmy oddawać. Komu to zostało wiele powierzone, od tego się również wiele wymaga. A uważam, że nawet jeżeli nie jesteśmy ewangelistami, pastorami, jakimikolwiek ludźmi z obdarowaniami i z pewnymi funkcjami w kościołach wyższymi niż słuchacze, to i tak zostało nam wiele powierzone. To, że nie jesteśmy, tak jak powiedziałem właśnie, jakimiś mówcami, to nie znaczy, że nie powinniśmy być mówcami w otoczeniu, w którym przebywamy. Czy w pracy wiedzą, że jesteśmy chrześcijanami? Czy widzieli nas kiedyś w pracy z Biblią? Ja zauważyłem, że nie chodziłem z Biblią do pracy. Myślałem, Boże, nie, no, oni są za ciężcy. Wziąłem sobie tableta, żeby nie widzieli, co robię, i czytałem na tablecie. Ale przyszedł dzień postu. Posiedziałem z nimi kilka dni, kiedy oni jedli, kiedy mówili swoje żarty, z którymi wcześniej przebywałem i nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo. Byłem skupiony troszeczkę na innych rzeczach. Ale kiedy przybliżyłem się do Boga i zobaczyłem, co ja robię, że jem, jem owoc świata tak naprawdę, słuchając tych rzeczy, przebywając z nimi, a śmiejąc się z tych samych żartów, ładuję się tak naprawdę światem, to dotknęło mnie to mocno i stwierdziłem, że nie, że tak nie może być. I oczywiście, jak zawsze, Bóg jest dobry. Dostałem Biblię. Celem mojego postu między innymi było to, żeby przeczytać Nowy Testament po angielsku, bo miałem długi czas pragnienie iść głosić ludziom w Holandii na ulicy, ale niestety mój język nie jest tak mocno rozwinięty, żeby głosić Ewangelię po angielsku, więc stwierdziłem, że kiedy przeczytam po angielsku słowo, to rozwinie mi się to biblijne słownictwo bardziej. Jakikolwiek tam... Zawsze coś. No i to był początek tak naprawdę pracy nad tymi ludźmi, z którymi tam pracowałem. Którzy na początku pamiętali, że był tam kiedyś taki chłopak nawiedzony, ale teraz przyjechał i w sumie to śmieje się z naszych żartów, a w sumie to... Jakie to świadectwo? Ale Bóg mi pokazał, że nie, że mam być tam światłem dla nich i mimo, że będą się śmiać ze mnie, to ja nie mam się tym przejmować, a mam się z tego cieszyć. Więc kiedy ktoś mówi ci, a idź ode mnie, ty jesteś chory, ja w życiu nie będę. Tak jak powiedziałem, słowa mają moc, więc zacząłem ogłaszać nad tymi ludźmi i zobaczysz, ty będziesz jak ja. Będziesz chodził z Biblią i będziesz mówił ludziom takie rzeczy jak ja i będą mówić, że jesteś nawiedzony. I oni, ty jesteś chory. Nie, na pewno nie. I za każdym razem, kiedy ludzie widzieli... Wydaje się, że pościć można w naturze, kiedy masz wolny czas, kiedy nie pracujesz, ale tak naprawdę to słowo, o którym mówię teraz, zostało mi, uważam, że objawione. Bo w jakimś stopniu zawsze to jest objawienie, kiedy Bóg do ciebie mówi, kiedy widzisz, że On do ciebie mówi. Powinniśmy być wdzięczni za to, że mówi do nas. Bo stwierdzenie faktu, że Bóg do mnie nie mówi, czemu do nich mówi, a do mnie nie mówi, jest kłamstwem i robimy z niego kłamcę. On mówi do swoich dzieci. Byłby złym ojcem, gdyby do nas nie mówił. On chce mieć z nami relacje. Jak mąż z żoną. Czyli taką, że możemy sobie powiedzieć wszystko, że nie idziemy do swoich znajomych prosić o modlitwę. Nie idziemy do znajomych ze świata, bo jest to głupotą powiedziane, że głupi ten, który radzi się bezbożnych. Tylko ze wszystkim idziemy do Niego i wtedy widzimy zwycięstwo i widzimy to, że nasza relacja z Nim się polepsza i na nowo się zakochujemy. Łatwo stracić pierwszą miłość. Podczas postu miałem pewien sen, który mnie trochę obudził tak naprawdę z tego miejsca, w którym byłem. Wydawało mi się, że wszystko jest dobrze w moim życiu. Ale tak naprawdę dopiero później pokazał mi Bóg, że możemy się tak naprawdę oszukiwać. Myśląc, że wszystko jest dobrze, a tak naprawdę nie mając pozałatwianych wszystkich rzeczy. Z samym sobą, z innymi, z podejściem do życia, z podejściem do Boga. Z niezrozumieniem tego tak naprawdę, co powinniśmy robić lub nie robić. Kiedy tęsknimy za kimś, bo uważam, chyba tęsknimy za Bogiem, nie? Chcemy, żeby przyszedł, chcielibyśmy się z Nim spotkać, to nie mówimy, Boże, ja bym jeszcze chciał w sumie mieć żonę. Poczekaj jeszcze, ja bym tak chciał mieć przez chwilę żonę, no a później przyjść. Będę wiedział w niebie, że to moja żona była. To jest chyba w sumie takie trochę... Niestety Bóg na pierwszym miejscu. I wydawałoby się, przecież to nie jest jakieś złe pragnienie, no nie? Nie chcę z nim robić rzeczy dziwnych, złych. Chciałbym czekać, aż będzie moją żoną, tak? Chciałbym spróbować tego. Chciałbym zobaczyć jeszcze Twoje dzieła. Tu bym chciał polecieć, tam bym chciał polecieć. Chciałbym jeszcze pogłosić ludziom tam i tam. Ale chęć tego zamieniona w odwlekanie Jego przyjścia jest w sumie według mnie również czymś, nad czym powinniśmy się zastanowić. Bo możemy zauważyć, że kiedy zostawiamy wszystko na dalszym miejscu niż Bóg, kiedy na naszym pierwszym miejscu jest Pan i zaczynamy ufać w 100% i zostawiamy Mu wszystko do Jego pracy, do Jego, żeby działał nad nami i nad tym, co zostawiamy Mu, to widzimy zwycięstwo w tym Jego, a nie nasze. Kiedy zaczynamy mieć więcej błogosławieństwa, łatwo można się w tym tak naprawdę zgubić i może nas to uspać. A kto próbuje nas uspać? Zły przychodzi i próbuje nas uspać różnymi rodzajami. Jest bardzo mądry. Wydawałoby się, a głupi diabeł. My to mamy Boga, On nas chroni. Ale jest tak przebiegły, że zaczynam się zastanawiać to, co powiedział Jezus, że wysyła nas jak owce pomiędzy wilki, nie jest zamienione o 180 i czasem On nie wysłał wilków między owce. Więc jako, że mamy być pracownikami, Jezus dał nam również instrukcję. I mówi o tym Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 7 do 9. Po drodze zaś głoście, Królestwo Niebios jest blisko. Uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony. Otrzymaliście to w darze i jako dar przekazujcie dalej. Wydawałoby się, że to nie jest możliwe. Iść i kogoś uleczyć, tak? Dla nas to jest niemożliwe, ale ten, który jest w nas, może zrobić wszystko. Dlatego stwierdziłem, kiedy zacząłem się wgłębiać w to, co tak naprawdę mam w Jezusie, poprosiłem Boga, że ja chcę iść. Ja chcę widzieć uzdrowienia, chcę być Twoim narzędziem. I zacząłem chodzić po ulicach. I zacząłem widzieć uzdrowienia. I dopiero wtedy zacząłem być szczęśliwy tak naprawdę z tego, co robię. Nie byłem szczęśliwy siedząc i mówiąc, że pójdę, ja pójdę, pójdę. Tylko jeszcze muszę to, muszę jeszcze tamto, jeszcze muszę się bardziej przygotować, muszę sobie zrobić banery. Będę szedł i będę krzyczał, jak Jan Chrzciciel. No i nic się z tego nie siedziałem w domu. Więc przyszedł moment desperacji. Bez desperacji Bóg nie przyjdzie do Ciebie. Jeżeli chcemy być z Nim naprawdę w głębokiej relacji, to musimy być zdesperowani. Zacząłem siedzieć ciągle przed Biblią, czytać, słuchać pewnych kazań, które otworzyły mi oczy, które tak naprawdę dały mi zrozumienie tego, co mogę już robić i co nawet powinienem. I zacząłem widzieć rzeczy, które mogę nazwać tylko cudami. Co zapamiętujemy z czytania? Wydaje mi się, że gdzieś około 20% z mojego doświadczenia zauważyłem, że często to, co czytam, przejdę na następną stronę i muszę się wrócić, bo zapomniałem. Nie wiem, może przez moją przeszłość, przez to, co robiłem, mój mózg troszeczkę słabiej pracuje, ale zauważyłem, że niestety rzeczy, o których czytamy, jest łatwiej zapomnieć niż rzeczy, które słyszymy i czytamy, a jeszcze łatwiej jest to wszystko zapomnieć niż to, co przeczytamy i później zrobimy i zaczniemy praktykować i zobaczymy to działanie w praktyce tego, co przeczytaliśmy. Tego, co przeczytałem i zobaczyłem w praktyce, nie zapomnę nigdy. Nie chcę mi to wyjść z głowy. Tego polecam, bo jest to czymś pięknym wyjść i widzieć szczęście w ludzkich oczach. Bo tak jak powiedziałem, kiedy ludzie są w ciemności, w desperacji szukają jasności, tylko czasami nawet mogą pokazywać, że nie chcą wyjść z tej ciemności. Ale musi przyjść ktoś, to nawet kiedy się odwróci ktoś z garnkiem i z ziarnami, bo my mamy za nim podwiec i rzucać w niego nasionami, aż coś tam się zadzieje. I nie dać spokoju. Można by pomyśleć, że nie powinniśmy gwałcić słowem ludzi. Słowem Bożym. Ale jak nie my, to kto? Ktoś, kto nie chce mieć relacji z Bogiem? Więc pytanie, czy w miejscu, w którym pracujemy, ludzie widzą, że jesteśmy świadectwem dla Pana? Powinniśmy być. Nie jesteśmy przez przypadek w miejscach naszych prac. Uważam, że podoba mi się to, jak Bóg potrafi mówić przez nienawróconych ludzi. Tylko trzeba się wsłuchać w to, co ci ludzie do ciebie mówią. Można by pomyśleć, a co on wie? Co ten człowiek może wiedzieć? Przecież on nie jest nawrócony. To diabeł przez niego do mnie mówi. Ale czasem nawet przez nienawróconego człowieka może Bóg do ciebie powiedzieć coś głębokiego, bardzo głębokiego, co może zmienić twoje podejście do pewnych spraw. Takich jak na przykład praca uszlachetnia, wyrabia charakter, i wzbogaca. Myślę, że zwykłe światowe podejście jest to mądre, są to mądre słowa, tak? I możemy również to przenieść na nasz duchowy świat, to co mógłby nam powiedzieć również Bóg, że praca uszlachetnia naszego ducha, wzbogaca nasze przeżycia z Nim, kiedy pracujemy, i wzbogaca, bo Jezus powiedział, że będziemy mieć nagrodę w niebie, więc nie mamy tego robić dla samej nagrody, tylko raczej z wdzięczności, ale jest to czymś również zachęcającym według mnie przez Jezusa, że nie powiedział: idźcie, róbcie, ale i tak wam nie zapłacę, bo wtedy byłby kłamcą, nie? I złodziejem, więc Bóg jest dobry i nie kłamie, jest prawdą. Więc jak powiedział, że będzie nagroda, to powinniśmy być zachęceni tym, by iść i działać, bo jest to na chwałę Jemu tak naprawdę. Plus to, że tak naprawdę dostajemy nagrodę już tutaj w formie radości. Co jest więcej warte niż radość? Często ludzie mówią: o, patrz, tutaj można kupić to, można kupić tamto. Ło, a to tutaj można kupić, a to tamto. Ale szczęścia tu nie kupisz. Wtedy ludzie na mnie patrzą: jak to? No nie. Szczęścia nie kupisz. Salomon mówił: w 15 rozdziale przypowieści, radosne serce rozjaśnia twarz, serce obolałe wywołuje przygnębienie. Dobrze, to rozłożymy to na dwa party. Może kiedyś jeszcze będzie okazja. To może streszczę to, co chciałem powiedzieć. Przeczytam po prostu te rzeczy. Co do tej radości. 70, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 20 werset. 72 posłańców powróciło z radością, donosząc: Panie, w Twoim imieniu nawet demony nam są podległe. To był 17 werset, przepraszam. W 20 wersecie Jezus do nich mówi: jednak cieszcie się nie z tego, że duchy wam są podległe, cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w Księdze Życia. Jezus nam dał przykazanie. Jeżeli kochamy i szanujemy Go, powinniśmy również kochać się nawzajem. Tak jak Jego ukochał Ojciec, tak On nas ukochał. Jezus nazywa nas przyjaciółmi, jeśli czynimy to, co On nam przykazuje. Więc według mnie prosta logika z tego wynika, że jeżeli nie czynimy to, co On nam przekazuje, to nie do końca chyba jesteśmy Jego przyjaciółmi. Zbawienie polega na tym, żeby poznać osobiście jedynego Boga, Jezusa. Przez posłusznych uczniów, którzy świadczą o Jezusie, On będzie uwielbiony. W Ewangelii Jana, 17 rozdział, Jezus modli się do Pana. Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij słowo, uwielbij swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. Uwielbij tak, jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie uwielbiam na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. Objawiłem Twoje imię ludziom, którym mi dałeś ze świata. Byli oni Twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. Teraz już wiedzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie, gdyż przekazałem im słowa, które mi dałeś. A oni je przyjęli i są przekonani, że wyszedłem od Ciebie oraz uwierzyli, że Ty posłałeś mnie. Ja wstawiam się za nimi, nie za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje. W nich też jestem uwielbiony. Już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno, jak my. Dopóki z nimi byłem, ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął, oprócz Syna Zatracenia, zgodnie z zapowiedzią Pisma. Teraz odchodzę do Ciebie, a mówię to wciąż na tym świecie, aby mogli doświadczyć pełni mojej radości. Ja im powierzyłem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, gdyż podobnie jak ja, nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i ja, ale nie należą. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posyłam na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Stawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i kochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, gdyż obdarzyłeś mnie miłością przed stworzeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat wprawdzie Ciebie nie poznał, lecz ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im też Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie obdarzyłeś, była w nich i ja w nich. Jest pewna petarda tutaj. Hebrajczyków, w 2 rozdziale, 11 wersecie. Gdyż ten, który uświęca, jak i wszyscy ci, którzy są uświęcani, pochodzą od jednego. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Jezus nie wstydzi się nas nazywać braćmi. Jesteśmy uświęcani, tak jak On został uświęcony. To coś naprawdę pięknego. List do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset. Do 15. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem, a wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? A jak głosić, gdy nikt nie został posłany? Dlatego czy tamy, jakże piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami. Ludzie nie będą mogli wyznać swoimi ustami, że Jezus jest Panem, jeżeli nie będą znali tego Pana. Dlatego my jako pracownicy powinniśmy iść i dać im możliwość poznania Go. Nie możemy być samolubami i zostawiać tego dla siebie. Skoro zbawienie jest z wiary, list do Jakuba, 2:14-26. Jakub mówi troszeczkę inne słowa na ten temat. Dużo ludzi mówi, że jest wierzącymi. Tak naprawdę ich życie nie pokazuje tego. Nie możemy być hipokrytami tym, co robimy. Przed Bogiem nie możemy niczego ukryć. On zna nas najlepiej. Co za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki. Czy ta wiara może go zbawić? Na przykład brat lub siostra nie mają co się ubrać. Codziennie brak im chleba, ale ktoś z was im mówi: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie. Nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaka korzyść z samych słów? Podobnie z wiarą jest. Jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Ktoś mógłby nawet powiedzieć: ty masz samą wiarę? Ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja pokażę ci moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Demony również wierzą i drżą. Chcesz się przekonać, bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta? Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi, dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka. Czy nie dzięki uczynkom? Wiara wyraźnie współdziałała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. W ten sposób wypełniły się słowa Pisma. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. Podobnie nie było z Rahab, prostytutką. Ona również została usprawiedliwiona dzięki uczynkom, bo przecież przyjęła zwiadowców, a następnie wypuściła ich inną drogą. Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. List Jana, 3:7-10. Dzieci, nie dajcie się zwieść. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, podobnie jak on. Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego dziełom. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Po tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga. Podobnie jak ten, kto nie kocha swojego brata. Trzeci rozdział, 18-24. Dzieci, kochajmy nie słowem, nie językiem. Nie czyn potwierdza, że mówimy prawdę. To nas też przekona, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serca przed Bogiem. Bo jeśli serce nas oskarża, Bóg stoi ponad naszym sercem i wie wszystko. Drodzy, jeśli serce nas nie oskarża, zbliżamy się do Boga z ufną odwagą i otrzymujemy od Niego to, o co prosimy. Zachowujemy bowiem Jego przykazania i czynimy to, co jest Mu miłe. Jego przykazanie to natomiast głosi, że mamy uwierzyć w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i darzyć się wzajemną miłością, godnie zgodnie z danym nam przez Niego przykazaniem. Ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, trwają w Nim, a On w nich. To natomiast, że On trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.
Amen.